komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest Pol Export.
Chcesz dzwonić bez limitów po Stanach za $5 miesięcznie, po świecie za $10 miesięcznie, oszczędzić na telefonach domowych i na internecie? Potrzebujesz notariusza i apostil? Idź do pana Michała, do Pol Export przy 3396 North Milwaukee lub dzwoń 773-725-7635. Otwarte codziennie.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Witamy na naszej antenie redaktora Łukasza Warzechy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I nasze polityczne tematy rozpoczynamy od najgłośniejszego tematu w tej chwili, jeżeli chodzi tutaj o sferę polityczną w Polsce, czyli odnośnie sprawy afery wizowej. Tutaj mamy bardzo dużo informacji, więc ja tylko tak na wstępie powiem kilka słów. Co wiemy z ostatniej informacji w związku z tą aferą, że będzie audyt w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP, tak zdecydował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Oprócz tego Najwyższa Izba Kontroli reaguje na doniesienia medialne i zapowiedziała w mediach społecznościowych, że w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie przeprowadzona kontrola doraźna w MSZ. Szef Izby Marian Banaś dodał, że może to być jedna z największych afer w III RP.
Sprawa jest wielowarstwowa i dosyć złożona, ale postaram się ją w miarę krótko i w zwarty sposób przedstawić. Pierwsza sprawa to jest to, że mamy do czynienia z sytuacją, która będzie do maksimum wykorzystywana lub też maskowana w zależności od tego, kto będzie o niej mówił w kampanii wyborczej, więc od razu uprzedzam, że najlepiej szukać źródeł informacji, które nie będą partyjne, bo wtedy po prostu nie dostaniemy żadnej rzetelnej informacji na ten temat. I przykład to stwierdzenia niektórych polityków Platformy Obywatelskiej na temat tego, że w ramach tej afery do Europy wjechało kilkaset tysięcy osób z krajów, gdzie istnieje zagrożenie terrorystyczne. No to po prostu nie jest prawda, ponieważ te liczby są znacznie niższe. Tutaj trzeba przypomnieć, że jednym wyznacznikiem tego, kto w jakiej liczbie wjeżdża do Polski, są pozwolenia na pracę dla cudzoziemców. Ja o tym zresztą w naszych komentarzach już mówiłem swego czasu, wskazując, że liczba pozwoleń na pracę dla osób z takich wątpliwych krajów, jak na przykład Uzbekistan czy Bangladesz, bardzo wzrosła w ubiegłym roku. No po prostu dlatego, że przestali przyjeżdżać Ukraińcy, którzy wcześniej stanowili zdecydowaną większość imigrantów zarobkowych. A druga sprawa to są wizy pracownicze. I ta afera jest właśnie o wizach, bo najpierw cudzoziemiec musi dostać pozwolenie na pracę, no a potem dostaje właśnie wizę. No i jak się przyjrzymy tym wizom, to też to nie wyglądało w taki sposób, jak to przedstawiają politycy Platformy. Ja mam przed sobą zestawienie pierwszych 15 państw, jeżeli chodzi o wizy pracownicze do Polski za ubiegły rok. No i tutaj na trzecim miejscu po wciąż jednak Ukrainie i Białorusi mimo wszystko była Turcja. To było trochę ponad 10 tysięcy wiz. Potem Indie blisko 10 tysięcy. No właśnie o Indiach mówimy też w tym najgłośniejszym wątku afery wizowej. A potem Gruzja 8,5 tysiąca, już następnych nie będę wymieniał, natomiast ta Gruzja jest o tyle ciekawa, że Gruzini popełniają w stosunku do liczby Gruzinów, którzy są w Polsce obecni, popełniają największą liczbę przestępstw. Czyli to jest najbardziej kryminogenna grupa imigrantów. I nawet samo to pokazuje, że Polska nie ma żadnej polityki migracyjnej. Tu nawiązuje do tego, co mówi z kolei druga strona, która się chwali tym, że zabezpieczy nas przed skutkami niepożądanymi niekontrolowanej imigracji, tym, co widzimy na Zachodzie. No nie zabezpieczy nas, bo w ogóle nie kontroluje tego, co się dzieje. I właśnie tak hojne wydawanie wiz pracowniczych i pozwoleń na pracę dla Gruzinów, czyli powtarzam, dla tej grupy, która staje się relatywnie do liczby obecnych w Polsce Gruzinów najbardziej kryminogenną grupą, pokazuje, że tu nie ma żadnej polityki i żadnej kontroli nad tym, co się dzieje. Druga warstwa tej afery, no to jest to, co się naprawdę wydarzyło. I tutaj trochę wiemy, trochę nie wiemy. Właściwie to, co możemy na 100% powiedzieć, czy z dużym prawdopodobieństwem, to są informacje, które wczoraj podał Onet i, co ważne, polski rząd nie zaprzeczył 90% tych informacji, zaprzeczył tylko jednej, ale tutaj też no, jest trochę pytanie, komu bardziej ufamy. Mianowicie, że rozpoczęcie dochodzenia w sprawie korupcyjnej wyszło od polskich służb. To był polski impuls, polska inicjatywa, a nie, tak jak napisał Andrzej Stankiewicz na Onecie, impuls pochodzący od służb amerykańskich. No, jak było naprawdę, to jak mówię, pozostawiam to słuchaczom do własnego rozstrzygnięcia, bo tu mamy w gruncie rzeczy słowo przeciwko słowu, natomiast cała reszta ustaleń Andrzeja Stankiewicza nie została w żaden sposób negatywnie zweryfikowana przez rząd, a te ustalenia są takie, że w tym kręgu, w tym mechanizmie, w tej sferze MSZ, za którą odpowiadał były wiceminister Piotr Wawrzyk, mieliśmy do czynienia z procedurą no najpewniej korupcyjną, czyli taką, gdzie akurat w tekście jest mowa o Indiach, ale to chyba nie tylko o Indie jednak chodziło. Pan minister Wawrzyk próbował wpływać na konsulów. Na szczęście nie może im niczego nakazać, natomiast próbował wpływać na konsulów, żeby wydawali wizy konkretnym osobom i akurat Andrzej Stankiewicz opisał historię fałszywych filmowców, najprawdopodobniej fałszywych filmowców z Bollywood. No to samo w sobie jest takie dosyć zabawne, bo tam w mailach była wprost mowa o tym, że to są filmowcy, oni muszą przyjechać do Polski kręcić film, potem się okazało, że to są tacy filmowcy, no że tam na przykład choreograf filmu nie umie tańczyć, a pani od makijażu prowadzi punkt manikiury na stacji benzynowej, więc no, tacy średni filmowcy. No i trop prowadzi do tego, że z określonym rodzajem wizy Schengen, takim wielokrotnym rodzajem wizy Schengen, można wyjechać do Meksyku, a z Meksyku można nielegalnie wjechać do Stanów Zjednoczonych. I najprawdopodobniej chodziło właśnie o nielegalną imigrację czy emigrację z Indii tą dokładnie trasą. Właśnie przez Europę do Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że tam zamieszany w sprawę był bardzo taki młody asystent pana wiceministra Wawrzyka. No i to jest właściwie to, co wiemy w tej chwili w miarę na pewno. Wiemy też, że prokuratura w tej sprawie toczy postępowanie. No i mamy jeszcze wątek w postaci samego wiceministra Wawrzyka, który znalazł się dzisiaj, tak się dowiedzieliśmy, dzisiaj się znalazł w szpitalu w stanie podobno zagrożenia życia, miał pozostawić jakiś list pożegnalny. No, sugestia jest taka, że mogła to być próba samobójcza. No i teraz jak do tego podejść, bo można by powiedzieć dramat człowieka, prawda? I tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że to jest taka kwestia bardzo czuła i bardzo delikatna. Natomiast ja bym powiedział, że jeżeli ktoś chce naprawdę popełnić samobójstwo, to raczej to zrobi. Wydaje mi się, nie chcę tutaj nikogo oskarżać, bo jak mówię, sytuacja jest dramatyczna, ale ja raczej odczytuję to jako pewnego rodzaju przedstawienie, być może mające na celu takie wywarcie moralnej presji na komentatorów, żeby się tą sprawą nie zajmowali, no bo tutaj właśnie dramat człowieka, no więc jak można przy tej sprawie cały czas siedzieć. Generalnie sprowadza się to wszystko do tego, że po pierwsze ani Polska nie jest takim szczelnym krajem, jeżeli chodzi o nielegalną imigrację i to w dodatku jeszcze dzieje się to, działo się to za pośrednictwem aparatu państwowego i po drugie, a to jest nawet ważniejszy wniosek z tego wszystkiego, że Polska nie ma żadnej strategii imigracyjnej i tu już o tym wniosku mówię w dużo szerszym kontekście, również w kontekście naszej sytuacji demograficznej na kolejne lata, która rzeczywiście jest dramatyczna. Taka prognoza GUS się pojawiła niedawno na 2060 rok, z której wynikało, że w środkowym wariancie, czyli takim pomiędzy pesymistycznym a optymistycznym, liczba ludności Polski w tym 2060 roku ma wynosić około 30 milionów, czyli o 8 milionów mniej więcej mniej niż to jest dzisiaj. No to oczywiście miałoby swoje konsekwencje i społeczne, i gospodarcze. A tymczasem żadnej strategii imigracyjnej ani ze strony Zjednoczonej Prawicy, ani ze strony Koalicji Obywatelskiej nie widać.
A my przechodzimy do naszego kolejnego tematu. Pojawił się raport NIK o walce z pandemią COVID-19 w Polsce. Zwiększona śmiertelność obywateli, nie tylko zakażonych koronawirusem, marnotrawione dziesiątki milionów złotych, decyzje wyłączone spod kontroli. Tak właśnie zdaniem NIK wyglądała walka z pandemią koronawirusa. I tutaj właśnie czytamy na Onecie, Onet opisuje ten raport.
To jest bardzo wstrząsające podsumowanie kontroli. Do tego dodać trzeba, że NIK złożyła 3 zawiadomienia do prokuratury. Wszystkie 3 zawiadomienia dotyczą zakupu respiratorów, różnych partii respiratorów. Natomiast na tym się oczywiście te konkluzje NIK nie kończą, bo jedną z najważniejszych, która się też pojawia w raporcie NIK, czy w konkluzjach pokontrolnych NIK, jest kwestia bezprawności wprowadzanych ograniczeń. Ta bezprawność wynika z tego, że NIK uważa, że specustawa covidowa była niekonstytucyjna, a to właśnie na podstawie specustawy covidowej potem wydawano rozporządzenia, na podstawie z kolei których obywatele byli karani. I to były bardzo już konkretne kary, często kary finansowe, dotyczące zarówno przedsiębiorców, jak i poszczególnych obywateli. Więc ten raport i cała ta kontrola NIK i rezultaty, no to jest bardzo naprawdę wstrząsające podsumowanie tego, co się działo w czasie pandemii. Tylko że problem polega na tym, że jak dzisiaj media antypisowskie, antyrządowe przywołują ten raport, czy te konkluzje pokontrolne po to, żeby uderzyć w rząd, no to próbują zapomnieć, czy nie wspominają o tym, że w czasie, kiedy trwała pandemia, one same nawoływały władzę do tego, żeby wprowadzała jeszcze dalej idące ograniczenia, przecież właśnie te ograniczenia, które zdaniem NIK były bezprawne. Mowa jest również w tych konkluzjach o braku strategii covidowej. Mowa jest o tym, co bardzo ważne i co się będzie jeszcze przez lata odbijało czkawką, o tym, że zabierając po kolei elementy systemu ochrony zdrowia na potrzeby chorych na COVID, nie zadbano o tych, którzy cierpieli ze względu na inne choroby. No tutaj takim najbardziej znanym, sztandarowym wręcz przykładem jest diagnostyka nowotworowa, która bardzo podupadła w Polsce z tego powodu, ale to jest nie tylko to. Są po prostu, no, trzeba to powiedzieć, setki tysięcy ofiar COVID-u, ale właśnie nie COVID-u bezpośrednio. Ludzi, którzy chorowali na coś innego i albo doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, bo się nie byli w stanie leczyć, albo po prostu zmarli, bo się nie byli w stanie leczyć, dlatego że nie chodziło o COVID, tylko o jakąś inną chorobę. Więc jeżeli ktoś chce sobie wyrobić pojęcie na temat tego, co się działo, to polecam wejście na stronę Najwyższej Izby Kontroli nik.gov.pl. Tam rezultaty tej kontroli są. No i tylko można żałować, że na razie to jest na poziomie kontroli NIK, że to jest czysto instrumentalnie wykorzystywane przez większość opozycji. Natomiast nie usłyszeliśmy żadnego tłumaczenia ze strony rządzących, dlaczego się tak zachowywali. No i tutaj mamy takie udawanie, że nic się nie wydarzyło. Więc dobrze, że ten raport NIK powstał. Oczywiście większość z tego myśmy już wiedzieli, bo takie konkluzje, wnioski pojawiały się ze strony ekspertów, świadczyły o tym wyroki sądów, że było tak, jak właśnie teraz mówi NIK, no ale potwierdza to w tej chwili instytucja, która jest przeznaczona do badania i weryfikowania działań władzy, więc dobrze, że takie potwierdzenie się pojawiło.
A my przechodzimy do naszego ostatniego tematu i ja tutaj przytoczę słowa minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Filozofią naszego rządu jest, aby Polacy mogli godnie zarabiać, dlatego zależy nam na tym, aby zarówno wzrastała płaca minimalna, jak i wzrastało przeciętne wynagrodzenie. Właśnie ten temat dotyczy wzrostu płacy minimalnej w przyszłym roku.
Niestety rząd podjął po raz kolejny taką decyzję. Od 1 stycznia 2024 to ma być 4242 zł brutto, a od 1 lipca aż 4300 zł brutto. No i to jest kolejna decyzja podjęta bez uzgodnienia w Radzie Dialogu Społecznego. Ja o tym już parę razy mówiłem, tłumaczyłem ten mechanizm w naszym komentarzu. Rada Dialogu Społecznego to jest ciało, które grupuje przedstawicieli rządu, biznesu, czyli przedsiębiorców i związków zawodowych i teoretycznie ono powinno opiniować pozytywnie propozycję podniesienia płacy minimalnej. Natomiast prawo jest skonstruowane w taki sposób, że jeżeli nie ma zgody w RDS, to rząd może sobie po prostu rozporządzeniem tę płacę minimalną podnieść. I tak robi już zresztą od dawna, bo tej zgody od dawna przy kolejnych decyzjach o podniesieniu nie ma. Natomiast jest to absolutnie fatalna strategia i oczywiście to twierdzenie pani Marleny Maląg, które pan przytoczył, no świadczy o tym, że pani minister kompletnie albo nie rozumie, albo nie chce zrozumieć mechanizmów ekonomicznych, ponieważ to jest przecież swego rodzaju łapówka wyborcza płacona pieniędzmi nie nawet publicznymi, czyli tymi budżetowymi, tylko pieniędzmi przedsiębiorców, którzy będą musieli wyłożyć więcej na pracowników i odprowadzić od tego, rzecz jasna, wyższe składki, bo przecież im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe składki. Natomiast głównym problemem jest to, że to wynagrodzenie minimalne zaczyna nam bardzo spłaszczać strukturę płac. To oznacza, że powoli ludzie bez kwalifikacji, z niższych stanowisk, właściwie nawet już nie powoli, tylko dosyć szybko, zaczynają doganiać tych z kwalifikacjami i z większymi kompetencjami, a już szczególnie to się dzieje tam, gdzie w ogóle wynagrodzenia są generalnie niższe w tych częściach kraju. No bo mamy jedno minimalne wynagrodzenie dla całego kraju, mimo że wielokrotnie postulowano, żeby je zróżnicować, na przykład w zależności od województwa, a nawet od powiatu. To znaczy, że pracownicy tracą impuls i tracą uzasadnienie, żeby zdobywać te kwalifikacje. No bo jeżeli dla przykładu jakiś specjalista będzie zarabiał raptem tam o 200 czy 300 zł brutto więcej niż kompletnie niewykwalifikowany pracownik, który przychodzi, skończył, nie wiem, szkołę podstawową czy szkołę średnią tylko, no to jaki jest impuls, żeby się kształcić? Jaki jest impuls, żeby w ogóle w takiej sytuacji pracować? Ja myślę, że tego typu strategia niestety no, będzie sprzyjała coraz bardziej wypychaniu znów poza Polskę ludzi lepiej wykwalifikowanych. Natomiast dla tych, którzy nie rozumieją takich mechanizmów ekonomicznych, być może wygląda to atrakcyjnie. Ja widzę pełno komentarzy w internecie o tym, że nareszcie będziemy godnie zarabiać. No to jest po prostu bardzo, ale to bardzo krótkowzroczne patrzenie na tę sytuację i na te decyzje.
A w naszym komentarzu politycznym to już wszystko. Z tego miejsca zapraszamy na naszą stronę polskieradio.com po archiwalne programy piątkowe i na Twittera na pana redaktora.
Zapraszam również na swój kanał YouTube'owy, gdzie wkrótce nowy wideoblog i życzę państwu wszystkim dobrego weekendu.
Dobrego weekendu, panie redaktorze, i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest PolExport.
Chcesz dzwonić bez limitów po Stanach za $5 miesięcznie, po świecie za $10 miesięcznie, oszczędzić na telefonach domowych i na internecie? Potrzebujesz notariusza i apostil? Idź do pana Michała, do PolExport przy 3396 North Milwaukee lub dzwoń 773-725-7635. Otwarte codziennie.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.